No właśnie wchodzi pani redaktor.
Tak czasami się zdarza, drodzy państwo, że się z kimś człowiek za bardzo zagada. W naszym studiu Łukasz Korwin, dzień dobry.
Dzień dobry.
Reżyser, producent, operator.
O Boże.
No tak, wszystko jest prawda, prawda?
Tak.
Ale dzisiaj przede wszystkim jako twórca, jako pomysłodawca filmu na temat Bronisława Erlicha. Bronisław Erlich, żydowskie dziecko Warszawy. No, ale zacznijmy od tych, może dobrze, od pozytywnych rzeczy. Zacznijmy od tych dobrych. A kim był Bronisław Erlich? Co to za postać?
Na szczęście jest.
Jest, przepraszam.
Bronisław Erlich ma 97 lat. Niedawno, dwa dni temu z nim rozmawiałem telefonicznie. No, jak na swoje 97 lat, to naprawdę chciałbym, żebyśmy wszyscy byli w takiej formie, w jakiej on jest, tak. Tego wszystkim słuchaczom Radia Wnet życzę. I mieszka na co dzień w Szwajcarii. Ja tu chciałem sprostować, że jestem pomysłodawcą może nie tylko i nie przede wszystkim nawet filmu dokumentalnego o tym, w jaki sposób Bronisław Erlich się uratował z zagłady, bo to jest bardzo interesująca oczywiście historia i taka historia, której się świat powinien dowiedzieć, ale pierwszym moim takim zadaniem to jest reedycja książki, którą napisał Bronisław Erlich, właśnie pod tytułem Bronisław Erlich, żydowskie dziecko Warszawy. A urodził się niedaleko stąd, dosłownie rzut beretem, czyli na Lewkach 34, czyli nieistniejącej już w zasadzie ulicy.
To jest reedycja książki, to jest film dokumentalny, ale ten film miał problemy na początku. Znaczy w ogóle ma problemy, żeby powstać.
Znaczy ten film, on jest w tej chwili w sferze marzeń, tak bym to określił. Znaczy jest to pomysł, żeby film zrobić. Ja się z tym zwróciłem do Telewizji Polskiej, bo sądziłem, że ta historia, którą opowiada Bronisław Erlich chętnie i w miejscach, w których może, czyli na przykład w Szwajcarii czy w Niemczech, spotyka się z młodzieżą i mówi o tym, że na swojej drodze ku ocaleniu spotkał wielu Polaków, którzy mu pomogli po prostu. I powiedziałbym to może w sposób trochę paradoksalny, że gdyby spotkał chociażby jednego Polaka, który by mu nie chciał pomóc, a by go chciał na przykład zadenuncjować, tak? Czyli zgodnie z tą narracją, która jest rozpowszechniana dosyć szeroko na temat antysemityzmu Polaków, który my wyssaliśmy z mlekiem matki, że zacytuję, to pana Erlicha by nie było wśród nas, nie byłoby jego dzieci, nie byłoby jego wnuków, nie byłoby jego rodziny, tak.
Nie rozumiem, że telewizja publiczna nie była zainteresowana tym projektem.
A jak zgadłaś? To znaczy, to nie tak prosto i nie tak od razu, bo trwało to kilka miesięcy, kiedy nie mogłem, znaczy po złożeniu tego projektu do Telewizji Polskiej, nie mogą się doczekać jakiejś odpowiedzi, tak? Nie wiadomo było, co się z tym projektem dzieje, kto go ma, gdzie on tam zniknął, w których...
Gdzieś utknął.
Tak, utknął, w którym pokoju i tak dalej. No i po tych wielu miesiącach, kiedy ja oczywiście prosiłem o przyspieszenie, no przecież pan Erlich, tak jak nikt z nas, nie jest wieczny, a chciałbym z nim razem tę drogę przejść po prostu, te poszczególne etapy, no, odświeżyć pamięć, tak. No, tam jest jeszcze bardzo współczesne są wątki, takie bardzo istotne, ponieważ na przykład adwokat, przepraszam, tak trochę wtrącę, że adwokat w Wołkowysku, który dla niego, znaczy sfałszował mu po prostu...
Paszport?
Nie, to nie był paszport, to było takie świadectwo urodzenia. Znaczy na tym świadectwie było napisane świadectwo śmierci. On wziął linijkę i tam pięcioma kreskami przekreślił śmierci, bo nie miał odpowiedniego blankietu. Napisał urodzenia, troszkę zmienił datę, no, żeby się to tak zgadzało i w ten sposób pan Bronisław Erlich uzyskał nową zupełnie identyfikację aryjską i na tej identyfikacji po prostu przeszedł, jakoś udało mu się przejść przez nawet kontrole niemieckie. Więc to taka zadziwiająca historia. Ten adwokat, pan Józef Siewaszewicz, został po roku, w 1943 roku przez Niemców zamordowany.
Za pomaganie
tak? Żydom. Tak, czyli to nie była jakaś incydentalna historia. No, doskonale wiedział, co grozi, tak, za takie rzeczy. Oczywiście zrobił to absolutnie bezinteresownie. Bronisław Erlich nie miał grosza przy duszy, kiedy podróżował.
I dalej nie uzyskałam odpowiedzi, tak, co tam utknęło na Woronicza.
Do tej nieszczęsnej telewizji polskiej z nazwy, to powiem tak, że no w końcu się doczekałem odpowiedzi. To była odpowiedź negatywna, że Telewizja Polska nie jest zainteresowana tym projektem. Więc,
a Fundacja Narodowa, przecież Polska Fundacja Narodowa ma w swoich zapisach promowanie właśnie takich postaci, takich historii, a przede wszystkim mówienie o prawdzie historycznej. Przecież to są główne założenia tej fundacji, a tam
i jestem przekonany,
zapukał Łukasz Korwin.
Łukasz Korwin właśnie pisze, dzisiaj w nocy siedziałem nad tym wypisywaniem tego projektu, ponieważ, no nie ukrywam, ten film dokumentalny, on nie jest najtańszy, tak, bo trzeba przejść całą tę drogę, to są różne kraje, to jest oczywiście Polska, to jest obecna Białoruś, to są Niemcy, to jest Izrael.
Szwajcaria.
W Szwajcarii teraz mieszka, tak, Bronisław Erlich. Ja z nim zresztą zrobiłem taki długi wywiad, rozmowę, którą nagrałem na kamerę moją i publikuję fragmenty pewne tej rozmowy, ponieważ rozpocząłem akcję zbierania pieniędzy na przede wszystkim wydanie tej książki, na reedycję, bo to jest biały kruk, to po prostu był bardzo niewielki nakład No ja mam jeden pożyczony egzemplarz tej książki. Ona wyszła po polsku i po niemiecku. W Niemczech też jest nie do dostania. A uważam, że o tej historii, tak jak powiedziałem, powinien dowiedzieć się świat. I chcę, żeby ta książka Bronisława Erlicha, uzupełniona o zdjęcia może z tej podróży, żeby ona się ukazała w wielu krajach świata, żeby ona się ukazała w wielu językach, w językach europejskich, również chińskim, i oczywiście po hebrajsku. Bardzo mi na tym zależy i panu Bronisławowi też na tym bardzo zależy. To znaczy, jesteśmy absolutnie dogadani w 100%.
A my się też dogadajmy, że może taki fragment wywiadu puścimy u nas w radiu.
No to jest świetny pomysł. Przyniósłbym ten... Znaczy, można w tej chwili to nawet wypuścić.
Jutro po południu wnet...
Na YouTubie jest. Także można.
Jest na YouTubie, ale my jutro po południu wnet to możemy wypuścić. Wtedy będzie...
Doskonale.
Dłużej, to jesteśmy też na to umówieni, ale gdzie nasi słuchacze, którzy na pewno zainteresowali się tą historią, mogą wspomóc ten projekt, gdzie mają się tam zalogować, co mają wpisać?
Już mówię. To jest bardzo prosty adres. pomagam.pl /Erlich.
Po prostu, nazwisko.
Po prostu. I tam już od razu trafimy, gdzie trzeba. Tam są informacje, wszystkie
to
na
ja
ten
wpisuję,
temat.
Drodzy Państwo, tak. pomagam.pl.
Nie widzę faktycznie, pani redaktor.
Ukośnik Erlich, tak. Ocalony z zagłady, książka, film, historia pana Bronisława, polskiego Żyda, który uratował się dzięki pomocy wielu Polaków, zasługuje na to, żeby świat się o niej dowiedział. I drodzy Państwo się dowiedzieli teraz. I trzeba to po prostu rozpowszechniać.
Trzeba i ja bardzo liczę na to. Ja powiem tak, dla mnie jako pomysłodawcę, no, ciągnę ten wózek od jakiegoś czasu, to każda wpłata, nawet naprawdę minimalna, nie wiem, złotówka, 10, 20 złotych, to nie chodzi tylko o te pieniądze, to dopiero teraz zrozumiałem. To czuję takie po prostu popchnięcie, że ktoś mnie, prawda, tak jakbym otrzymał wiatr, który mnie popycha troszkę tak do przodu. Także proszę, popychajcie.
My także prosimy oczywiście naszych słuchaczy, ale także Fundację Narodową, żeby też żagle nie tylko znanych sportowców pomagała i żeby ten wiatr wiał nie tylko w żagle znanych sportowców, tylko też w postaci bardzo ważne. Prawda, drogi Łukaszu?
Prawda, droga Magda.
Nie tylko Mateusz, żeglarz jest wybitny, ale także polskie piękne historie i pięknych
tak.
Polaków.
Pozwólmy światu dowiedzieć się o tym, jak jesteśmy wspaniali.
Mówił Łukasz Korwin, reżyser, który chce zrealizować, drodzy Państwo, a przede wszystkim wydać wspomnienia Bronisława Erlicha. pomagam.pl/Erlich. Tam mogą Państwo dużo więcej się dowiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję.
A my teraz... A utwór, który Łukasz Korwin chciał usłyszeć. Utwór,
tak, to jest niezwykła płyta. Mamy rok moniuszkowski i posłuchajmy, w jaki sposób można zagrać, zaśpiewać Moniuszkę obecnie, w naszych czasach, tak? Czyli będzie pani Pomianowska, tak? Dobrze, słuchamy.
Dzisiaj zaczynamy przegląd prasy, a ze mną w studiu jest Jan Olencki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I co tam w gazetach piszczy?
No na początek mamy gazetę, dziennik Gazeta Prawna, która dziś obchodzi swoje 25-lecie, 22 października w 1994 roku, w nakładzie 301 tysięcy z ceną 5000 zł ukazał się pierwszy numer czarno-białej gazety prawnej, wówczas tygodnika. I na pierwszej stronie tejże gazety czytamy o sondażu, w którym mówi się, że premierem w nowej kadencji powinien zostać Mateusz Morawiecki. Sondaż przeprowadził Ibris dla dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Za kandydaturą pana Morawieckiego opowiedziało się 39% pytanych. Lidera PiS w roli szefa rządu, czyli Jarosława Kaczyńskiego, widziałoby 22% pytanych. Na resztę stawki Beata Szydło, Zbigniew Ziobro czy Mariusz Błaszczak. Takie wskazania były śladowe. Dane z badania są zgodne z decyzjami PiS, że Morawiecki ma kontynuować swoją misję.
A jeżeli spojrzymy na nasz dziennik, to na pierwszej stronie dziennikarze naszego dziennika zastanawiają się na temat tego, co będzie dalej z poselskim wnioskiem dotyczącym aborcji eugenicznej. Gra o Trybunał właśnie o tych najmłodszych. Jeżeli chodzi o prawa człowieka, blokowanie przez panią prezes wniosku jest bardzo źle odbierane w Trybunale. Podkreśla redaktor Stelmasiak. Niebezpieczna taktyka. O tej niebezpiecznej taktyce mówi także Artur Stelmasiak z tygodnika Niedziela. Trybunał ma tylko 3 tygodnie na rozpatrzenie wniosku posłów dotyczących aborcji eugenicznej. Potem zadziała tak zwana zasada dyskontynuacji, czyli sprawę trzeba będzie umorzyć. W świetle przepisów o Trybunale Konstytucyjnym i opinii konstytucjonalistów, z którymi rozmawiałem, nie ma co do tego złudzeń. Julia Przyłębska musiałaby wykonać dużą gimnastykę, aby tego uniknąć. Redaktor Stelmasiak wierzy, że w Trybunale Konstytucyjnym zwycięży zdrowy rozsądek i ta aborcja eugeniczna nie będzie w Polsce dozwolona.
A w Rzeczpospolitej energetyka i biznes sięgający po atom, gdzie pierwszą elektrownię jądrową chce budować właściciel koncernu Synthos i najbogatszy Polak Michał Sołowow. Pan Michał Sołowow został niedawno pierwszym zagranicznym partnerem konsorcjum General Electric Hitachi Nuclear Energy. Polski biznesmen kupi od Amerykanów modułowy reaktor typu SMR, czyli Small Modular Reactor, o potencjalnej mocy 300 MW. To prywatne przedsięwzięcie i jesteśmy gotowi realizować je własnymi środkami, podkreślają współpracownicy biznesmena. Nie oznacza to jednak, że państwowi gracze, na przykład koncerny energetyczne, są skreśleni z listy potencjalnych wspólników. Inicjatywa musiałaby jednak wyjść od nich.
No i PZU, czy przejmie mBank? To dzisiaj pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Powszechny Zakład Ubezpieczeń to kolejny kandydat do przejęcia mBanku. Jak wiemy, mBank posiadany już Alior Bank, to by była bardzo taka potężna instytucja. Na pierwszej stronie także Gazety Polskiej informacja na temat Skopje. W Macedonii Północnej odbędą się przedterminowe wybory. Jest to reakcja tamtejszej sceny politycznej na brak zgody Unii Europejskiej na otwarcie negocjacji akcesyjnych, więc w Macedonii teraz jest gorąco i temperatura polityczna cały czas się podnosi.
Tymczasem Gazeta Wyborcza grzmi od afery Srebrnych Wież. Pierwszy tytuł pierwszej strony Gazety Wyborczej brzmi: prezesa oskarżyć nie można. Tuż przed wyborami po cichu prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes miał się dopuścić oszustwa przy projekcie drapacza chmur w Warszawie, jak pisze dziennikarze Iwona Szpala i Ewa Iwanowa z Gazety Wyborczej. Wśród tytule Państwo Polskie nie działa czytamy: rzecz ujawnili w poniedziałek posłowie Platformy Obywatelskiej. Przed chwilą dostaliśmy zawiadomienie z prokuratury okręgowej w Warszawie o tym, że sprawa dwóch wież trafiła do kosza, mówił poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Informacje dostali tylko dlatego, że pół roku temu też zawiadamiali prokuraturę w sprawie inwestycji srebrnej po opisaniu przez Wyborczą kulis negocjacji Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem. Co ciekawe, w dzisiejszej Rzeczypospolitej możemy przeczytać artykuł o tej samej sprawie, zupełnie przedstawiający jej w innym świetle, mianowicie tytuł w Rzeczypospolitej brzmi: koniec afery Birkfellnera. Nie było oszustwa ani korupcji w głośnej sprawie dwóch wież Kaczyńskiego. Prokuratura, choć nie wszczęła śledztwa, nie dopatrzyła się też przestępstwa. Warto przeczytać oba artykuły i znaleźć własne zdanie na ten temat.
Mieć porównanie, a my, drodzy Państwo, jeszcze raz zaglądamy do naszego dziennika. Pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, zastanawia się, czy wybory są naprawdę polityczne, czy jednak ideologiczne. Polska prawica bez walki oddała kulturę destrukcyjnym środowiskom. Nie będziemy mieć literatury katolickiej na wysokim poziomie, jeśli nie będziemy mieć zdrowych od strony ideowej uniwersytetów, a katolicy muszą zatrzymać marsz ideologii neomarksistowskiej w Polsce. Na ten temat rozważa pan profesor Mieczysław Ryba w naszym dzienniku Nauka w lewackich sidłach. Czy takie mocne stwierdzenia są adekwatne? No, muszą państwo przeczytać artykuł pana profesora, albo się z nim zgodzić, albo wejść w polemikę.
I ostatnia wiadomość dzisiejszej Gazety Stołecznej Wyborczej. Ulice śmierci i wypadków. Mieszkańcy Bielan wczoraj wyszli protestować po tym, jak rozpędzony kierowca BMW zabił na przejściu dla pieszych 33-latka. Ulica Sokratesa ma być zwężona do jednego pasa, tylko pytanie, czemu dopiero teraz? Wczoraj wieczorem zbulwersowani wypadkiem ludzie wyszli w proteście na ulicę. Kilkaset osób przechodziło przez przejście dla pieszych. Zapalono znicze, była minuta ciszy i kondolencje dla rodziny zmarłego. Na miejscu był też burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, który podkreślał, że już w lipcu Rada Dzielnicy jednomyślnie przegłosowała, że ulicę Sokratesa należy zwęzić do jednego pasa. Michał Domaracki, szef Biura Mobilności, zapowiada, że w środę na miejscu niedzielnej tragedii odbędzie się komisja powypadkowa z udziałem policji i drogowców. Dodaje, że zlecono szczegółowe analizy bezpieczeństwa ruchu dla Bielan.
Na kolejny przegląd prasy zapraszamy, drodzy Państwo, o godzinie 9:00. Za kilka chwil już rozmowa z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, panem Jarosławem Zielińskim. A mamy godzinę, spoglądamy na zegarek, 8:10.